Adam Mickiewicz, pan Tadeusz. Księga dziewiąta. Bitwa.
Tadeusz broni nie miał. Gdy szukano szpady, wyskoczył hrabia zbrojny i zerwał układy.
Panie Soplico, wołał, z przeproszeniem pana, pan wyzwałeś majora. Ja do kapitana mam dawniejszą urazę. On do zamku mego... Mów pan, przerwał Protazy, do zamku naszego. On wpadł, rzekł, kończąc hrabia, na czele złodziejów. On, poznałem Rykowa, wiązał mych dżokejów. Skarze go, jakom zbójców skarał, pod opoką, którą Sycylianie zwą Birbante Rocco. Uciszyli się wszyscy, ustało strzelanie. Wojska ciekawe patrzą na wodzów spotkanie. Hrabia i Ryków idą obróceni bokiem, prawą ręką i prawym grożąc sobie okiem. Wtem lewymi rękami odkrywają głowy i kłaniają się grzecznie. Zwyczaj honorowy, nim przyjdzie do zabójstwa, naprzód się przywitać. Już spotkały się szpady i zaczęły zgrzytać. Rycerze, wznosząc nogi, prawymi kolany przyklękają w przód i w tył, skacząc na przemiany. Ale płód Tadeusza, widząc przed swym frontem, naradzał się po cichu z gifrejterem Gontem, który w rocie uchodził za pierwszego strzelca. — Gonto — rzekł major — widzisz ty tego wisielca? Jeśli mu wsadzisz kulę tam pod piątym żebrem, to dostaniesz ode mnie 4 ruble srebrem. Gont odwodzi karabin. Do zamka się chyli, wierni go towarzysze płaszczami okryli. Mierzy nie w żebro, ale w głowę Tadeusza. Strzelił i trafił, blisko, w środek kapelusza. Okręcił się Tadeusz, aż kropiciel wpada na Rykowa, a za nim szlachta, krzycząc — zdrada! Tadeusz go zasłania, ledwie zdołał Ryków zrejterować się i wpaść we środek swych szyków. Znowu Dobrzyńscy z Litwą natarli w zawody i pomimo dawniejsze dwóch stronnictw niezgody, walczą jak bracia, jeden drugiego zachęca. Dobrzyńscy, widząc, jak się Podhajski wykręca tuż przed szeregiem Jegrów i kosą ich kraje, zawołali z radością — niech żyją Podhaje! Naprzód bracia Litwini, górą, górą Litwa! Skołubowie zaś, widząc, jak waleczny Brzytwa, choć ranny, leci z szablą wzniesioną do góry, krzyknęli — górą Maćki, niech żyją Mazury! Dodawszy wzajem serca, biegną na Moskali, nadaremnie ich robak z Maćkiem wstrzymywali.
Gdy tak na rotę Jegrów uderzano z przodu, wojski rzuca plac boju, idzie do ogrodu. Przy boku jego stąpał ostrożnie Protazy, a wojski mu po cichu wydawał rozkazy. Stała w ogrodzie prawie pod samym parkanem, o który się opierał Ryków swym trójgranem, wielka stara sernica, budowana w kratki z belek na krzyż wiązanych, podobna do klatki. W niej świeciły się białych serów mnogie kopy, wkoło zaś wahały się suszące się snopy, szałwi, benedykty, kardy, macierzanki, cała zielna domowa apteka wojszczanki. Sernica w górze miała wszerz sążni pół czwarta, a u dołu na jednym wielkim słupie wsparta niby gniazdo bocianie. Stary słup dębowy pochylił się, bo już był wygnił do połowy. Groził upadkiem. Nieraz sędziemu radzono, aby zrzucił budowę wiekiem nadwątloną. Ale sędzia powiedział, że woli poprawiać, aniżeli rozrzucać albo też przestawiać. Odkładał budowanie do sposobnej pory. Tymczasem pod słup kazał wetknąć 2 podpory. Tak pokrzepiona, ale nietrwała budowa wyglądała za parkan nad trójkąt Rykowa. Ku tej sernicy wojski Z woźnym milczkiem idą, każdy zbrojny ogromnym drągiem, jakby dzidą, za nimi ochmistrzyni dąży przez konopie i kuchcik, małe, ale bardzo silne chłopie. Przyszedłszy, drągi wparli w wierzch słupa nadgniły, sami u końców wisząc, pchając z całej siły, jako flisy uwięzłą na rapach wicinę, długimi drągi z brzegu pędzą na głębinę. Trzasnął słup! Już sernica chwieje się i wali z brzemieniem drzew i serów na trójkąt Moskali. Gniecie, rani, zabija. Gdzie stały szeregi leżą drwa, trupy, sery, białe jako śniegi, krwią i mózgiem splamione. Trójkąt w sztuki pryska, a już w środku kropidło grzmi, już brzytwa błyska, siecze rózga od dworu, wpada szlachty tłuszcza, a hrabia od bram jazdę na rozpierzchłych puszcza.
Już tylko ośmiu jegrów z szerżantem na czele bronią się. Bierze klucznik, oni stoją śmiele. Dziewięć rur wymierzyli prosto w łeb klucznika. On leci na strzał, kręcąc ostrze scyzoryka. Widzi to ksiądz, zabiega klucznikowi drogę. Sam pada i podbija gerwazemu nogę. Upadli właśnie, kiedy pluton ognia dawał. Ledwie ołów przyświsnął, już gerwazy wstawał, już wskoczył w dym, dwóm jegrom zaraz głowy zmiata. Uciekają strwożeni, klucznik goni, płata. Oni biegą dziedzińcem, gerwazy ich torem. Wpadają we drzwi gumna stojące otworem i gerwazy do gumna na ich karkach wjechał. Zniknął w ciemności, ale bitwy nie zaniechał. Bo przeze drzwi jęk słychać, wrzask i gęste razy. Wkrótce ucichło wszystko. Wyszedł sam gerwazy z mieczem krwawym.
Już szlachta odzierżyła pole. Po rozpędzanych jegrów ściga, rąbie, kole. Ryków sam został. Krzyczy, że broni nie złoży. Bije się, gdy ku niemu podszedł pod komorzy i wznosząc karabele rzekł poważnym tonem: kapitanie, nie splamisz czci twojej pardonem. Dałeś próby, rycerzu nieszczęsny, lecz mężny twojej odwagi. Porzuć opór niedołężny, złóż broń, nim cię naszymi szablami rozbroim. Zachowasz życie i cześć, jesteś więźniem moim. Ryków, pod komorzego zwalczony powagą, skłonił się i oddał mu swoją szpadę nagą, skrwawioną po rękojeść, i rzekł: lachy, braty, oj, biada mnie, żem nie miał choć jednej armaty. Dobrze mówił Suworów, pomnij Ryków, kamrat, żebyś nigdy na lachów nie chodził bez armat. Cóż, jegry byli pijani, major pić pozwolił. Och, major Płód, on dzisiaj bardzo poswywolił. On odpowie przed carem, bo on miał komendę. Ja, panie podkomorzy, wasz przyjaciel będę. Ruskie przysłowie mówi, kto się mocno lubi, ten, panie podkomorzy, i mocno się czubi. Wy dobrzy do wypitki, dobrzy do wybitki, ale przestańcie robić nad jegrami zbytki. Podkomorzy, słysząc to, karabele wznasza i przez woźnego pardon powszechny ogłasza. Każe rannych opatrzyć, z trupów czyścić pole, a jegrów rozbrojonych prowadzić w niewolę.
Długo szukano Płuta, on w krzaku pokrzywy, zarywszy się głęboko, leżał jak nieżywy. Wyszedł wreszcie, ujrzawszy, że było po bitwie. Taki miał koniec zajazd, ostatni na Litwie.
Udział wzięli Adam Biedrzycki, Lech Łotocki, Jacek Różański, Zygmunt Sierakowski. Przygotowanie i realizacja Halina Łabonarska, Marek Prałat.